How, Walter? How? In heaven's name, Walter, this is what mankind has been dreaming of.
Sam.
Tell me the secret.
I can't tell you the secret, Sam. Because I don't know it myself.
Strefam roku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę popularną. Do zobaczenia w Strefie Mroku. Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś witamy się w epizodzie omawiającym poszczególne epizody Strefy Mroku. To już epizod 24 w kolejności nadawanej przez stację CBS oryginalnie w roku 60. Dzisiejszy epizod został nadany po raz pierwszy 18 marca roku 1960, a nosi tytuł Long Live Walter Jameson. Jest to odcinek, do którego scenariusz napisał Charles Beaumont. Zaraz oczywiście wejdziemy w świat Waltera Jamesona. Będzie dzisiaj trochę o kondycji również człowieka, jak to zwykle bywa w Strefie Mroku, ale też troszeczkę o pewnym epizodzie z historii Stanów Zjednoczonych, który może polskim słuchaczom nie jest znany. Chodzi mi o pewną wojnę domową. Ale zanim o samym odcinku, to chcieliśmy jeszcze sobie też tytułem jakiejś świeckiej tradycji, co jakiś czas to robimy, urwać troszeczkę minut z naszego podcastu i opowiedzieć o serialu, który oprócz Strefy Mroku również oglądamy jakoś tak symultanicznie i można powiedzieć wspólnie, bo pewnie mniej więcej jesteśmy na tym samym etapie oglądania serialu. Ty mi go poleciłeś, Rafale. Ty powiedziałeś mi chyba, że coś takiego już jest na Netflixie i jakby no, od ciebie znam ten tytuł.
Chodzi mianowicie o holistyczną agencję detektywistyczną Dirka Gently'ego albo Dirka Gently. Tak, to jest serial, który Netflix nakręcił na podstawie powieści, wątków z powieści generalnie dwóch, o ile się nie mylę. W każdym razie te były wydane w Polsce. No, nie chcę tutaj teraz wprowadzać nikogo w błąd, ale te pamiętam w każdym razie. O przygodach holistycznego detektywa, który jest takim, no można powiedzieć, gościem, który generalnie no, z detektywizmem takim szeroko pojętym to nie ma nic wspólnego. Ale twierdzi, że wszystko w świecie ze sobą się łączy i pewne wątki splatają się właśnie za pośrednictwem jego osoby, jego poczynań, tak? To jest książka Douglasa Adamsa, na podstawie książek Douglasa Adamsa. Douglas Adams to był angielski humorysta, który chyba najbardziej wszystkim jest znany z cyklu powieści Autostopem przez Galaktykę, również zekranizowanej swoją drogą i to niejednokrotnie, również raz w formie serialu, później ponownie chyba już po roku 2000 była ekranizacja bardzo fajna też zresztą. Douglasa bardzo często porównuje się, no niekoniecznie słusznie, bo Douglas był takim humorystą troszeczkę bardziej absurdalny, można powiedzieć, bo chciałem właśnie powiedzieć o tym, że porównuje się go do Terry'ego Pratchetta. Pratchett owszem, nie unikał nigdy w tych swoich powieściach pewnej dozy w slapsticku, absurdu, czy takiej, można powiedzieć, zwykłej komedii omyłek, natomiast zawsze był ten cel troszeczkę większy u niego, tak? Zawsze próbował coś więcej powiedzieć, przedstawić jakieś poważniejsze kwestie, tak? W swoich powieściach z takim lekkim przymrużeniem oka. Natomiast Douglasa Adamsa można porównać najbardziej chyba do twórczości Monty Pythona. U niego nie było rzeczy niemożliwych, tak, w jego historiach i skupiał się on głównie na science fiction, tak, czyli na parodiowaniu wątków znanych z chociażby, no nie wiem, Gwiezdnych Wojen czy innych tego typu space oper, wypiwaniu tego, czy nawet od Star Treka też pewne wątki były też u niego bardzo często parodiowane, tak. Agencja detektywistyczna Dirka Gentlego jest troszeczkę inną formą powieści. To jest takie fantazy, można powiedzieć, miejskie, tak? Urban fantasy, gdzie po prostu świat nasz, znany nam, jest tak jakby atakowany, czy przenikają do tego świata mityczne jakieś postaci, tak? Jakieś stwory znane z mitologii. W jednej właśnie z powieści bardzo dużą rolę odgrywa właśnie panteon bogów skandynawskich, czyli Thor czy Odyn. To jest chyba powieść, o ile mnie pamięć teraz nie zawodzi, Długi mroczny podwieczorek dusz, tak? To jest chyba druga część lub pierwsza. No już ta pamięć nie ta, bo już książki czytałem jakiś czas temu. Natomiast tak, spora doza humoru. Natomiast sam serial też jest, operuje tym humorem, tym absurdalnym troszeczkę można powiedzieć humorem, ale jednocześnie jest tak, no można powiedzieć, jak na twórczość, jak na dzieło bazujące na twórczości Douglasa Adamsa jest stosunkowo poważnym serialem, tak? W którym gdzieś tam te wątki są takie, no dość można powiedzieć pod pewnymi względami makabryczne nawet w pewnym sensie. Bo tutaj też mamy, trzeba powiedzieć, że no, autorem tego serialu jest no, twórca horrorów, tak, między innymi. Więc no, ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Przede wszystkim podoba mi się to, że w stosunku do książek mam tutaj do czynienia z takim, można powiedzieć, sequelem, tak, czyli dalszymi przygodami Dirka Gentlego, co też jest bardzo fajnym zabiegiem moim zdaniem. Wprowadza się też kilka nowych postaci. Tutaj jedną z nich gra Elijah Wood, bardzo fajnie, takiego, można powiedzieć, przegranego życiowo chłopaka, który ma wiecznego pecha w życiu i tutaj Dirk Gently go właśnie wciąga w ten wir wydarzeń lub ten cały holistyczny układ, można powiedzieć, go tam gdzieś w to miesza, tak? No, ja jestem bardzo, bardzo, jak powiedziałem, pozytywnie zaskoczony, podoba mi się, nie wiem do czego to wszystko zmierza, bo tutaj jest właśnie troszeczkę taka, można powiedzieć, w związku z tym holistycznym podejściem, tak, układanka troszeczkę z takich puzli różnych, które gdzieś tam na samym początku zostają rzucone i po jakimś czasie dopiero się zaczynają ze sobą łączyć i to jest właśnie fajne w tym serialu, coś, co mnie bardzo, bardzo, bardzo pcha do tego, żeby ten serial dalej śledzić, bo jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyniknie. No nie wiem, nie wiem jak tobie się podobało, nie wiem czy ty książki czytałeś, czy za Adamsem jesteś za pan brat, bo no, samego Adamsa tutaj za dużo nie widzę znowu i to jest może tak, nie tyle zarzut, co po prostu no, pewne zaskoczenie z mojej strony, tak?
To zacznę od początku. Mm-hmm. Oczywiście, że Douglasa Adamsa znam i bardzo uważam, trafne porównanie twoje jest do Monty Pythona, bo ja znam jego cykl, bo to już nawet nie jest trylogia, tego jest więcej, jeśli chodzi o Autostopem przez Galaktykę. Ja gdzieś jestem, chyba przeczytałem do powieści pod tytułem Czesi, dzięki za ryby. Też są wspaniałe tytuły tych książek. Natomiast rzeczywiście świetne jest twoje porównanie Douglasa Adamsa do Monty Pythona. Ja uważam go za cholernie inteligentnego pisarza. To jest to, co robi właśnie Pratchett na poły fantazyjnych swoich powieściach, czy fantazy powieściach, to miałem na myśli. To jednak Douglas Adams rzeczywiście wspaniale, w bardzo inteligentny sposób miesza humor z fizyką na przykład, tudzież z fantastyką naukową. I to wszystko jest rzeczywiście w takim sosie Monty Pythonowskim. To jest ciągła zabawa z czytelnikiem, teraz oczywiście z widzem, bo mówimy o serialu, dotycząca pewnych teorii, pewnych mitów właśnie, ale to wszystko bardzo dobrze koresponduje, jeśli chodzi o proporcje. Ja, jeśli chodzi o ten serial, to użyłbym jednego słowa na określenie tego, co widzimy na ekranie. Ten serial jest w moim odczuciu głównie oparty na paranoi, czy jest on paranoidalny. To, co spotyka naszych bohaterów, to świetnym przykładem jest rzeczywiście nasz najbardziej znany z oczywiście trylogii Tolkiena, czyli Frodo Wood, który jest no, chyba odpowiednikiem widza, który ogląda ten film. To znaczy on przez cały czas, przynajmniej w tych odcinkach, które ja zdążyłem zobaczyć, jest na takiej pozycji empirysty, czy też realisty, który ogląda wszystko wokół, co się wydarza i próbuje nie dopuszczać do swojego racjonalnego umysłu, że to, co widzi, jest rzeczywiście prawdą. To jest jakby taki odpowiednik nas, widzów. Widzów, którzy, tak jak sam powiedziałeś, próbują tą układankę, te puzzle gdzieś tam sobie poskładać, póki co to się nie udaje. Wspaniali są bohaterowie drugoplanowi w tym serialu. Ja bardzo lubię, oprócz bohatera głównego, granego przez Wooda, jego siostrę, Amandę, która jest nie tylko perkusistką, amatorką i ze swoim bratem Todem tworzą zespół i grają jakiś dziwny rodzaj grunge'a, rocka w garażu właśnie, ale przede wszystkim jest osobą chorą na pewne paranoidalne właśnie schorzenie, które polega na tym, że ona fizycznie odczuwa bardzo radykalny rodzaj bólu, a to wszystko jest jakby na zasadzie jakichś przewidzeń. To znaczy jej czasami wydaje się, że jej dłonie czy jej ciało ulega zamrożeniu. Innym razem wydaje się, że jej dłonie czy jej ciało płonie. I to wszystko oczywiście my widzowie widzimy w ramach zwizualizowania, co również jest atrakcyjne. Kolejną moją ulubioną postacią, nie wiem czy ty pałasz taką miłością do tej postaci, jest niejaka Berta, taka dziewczyna morderczyni, można powiedzieć.
Tak, ona jest holistyczną zabójczynią, tak? Także tak. Ją pcha też ta właśnie, tak. Nie wiem, jak to, wielka siła wszechświata, można to inaczej określić, która nakazuje jej albo po prostu tak doprowadza do takich sytuacji, takich związków, takich zbiegów okoliczności, że ona jest zawsze w tym miejscu, w którym powinna być i zabija tego, który powinien zginąć, tak? To jest właśnie super, super postać, tak?
Wspaniale to jest skontrastowana ta postać tej dziewczyny z czarnoskórym chłopakiem, którego ona niby przypadkowo bierze jako autostopowicza, powiedzmy, czy tam jako współpasażera swojej morderczej podróży przez kraj. I też jest wspaniale to skontrastowane, bo oczywiście to też jest takie właśnie w stylu Douglasa Adamsa, Inching, prawda? Biel i czerń, zło i dobro, wszystko ma swój odpowiednik w jakiejś takim właśnie holistycznej czy mega astronomicznym odpowiedniku świata. I tutaj mamy Dirka i jego asystenta, którego gra Wood, a z drugiej strony mamy właśnie tą morderczynię i jej asystenta czarnoskórego chłopaka jako antagonistów przedstawionych, którzy podążają jakimś tam szlakiem morderczym przez kraj. Sekwencje te są makabryczne, tak jak też zwróciłeś uwagę z nią, czy z nimi, mówię o Bercie i o tym czarnoskórym chłopaku. Jest to makabreska, ale równocześnie jest to w jakiś sposób właśnie w klimacie Monty Pythona bardzo zabawne. Ja naprawdę mam totalny ubaw, oglądając, w jaki sposób oni dochodzą do pewnych sytuacji i z pewnych nierozwiązywalnych, wydawałoby się, jakichś tarapatów wychodzą ciągle i przemierzają swoją ścieżkę swojego losu. Kolejną taką moją ulubioną bohaterką jest Farah Black. Czarnoskóra, też chyba pani detektyw, albo no jakaś taka walcząca dziewczyna. Bardzo, bardzo fajna jest ta postać, przedstawiona fajnie, ma świetną fryzurę, taką afro i no dba o to, żeby mieć przy sobie zawsze broń. Na początku poznajemy ją jako taką ofiarę działania pewnych tajemniczych postaci, którzy nam mogą kojarzyć się no, z faszystami, zresztą, bo oni są ogoleni na łyso i są takimi skinheadami. Zresztą jeden z bohaterów mówi do nich: a, teraz wyglądacie jak faszyści, świetnie. No, ja wiem, że to bardzo, to co nawet teraz słuchacze od nas dostają, jest dziwne. Dodać jeszcze mogę oczywiście tutaj psy. To psy spełniają bardzo ważną rolę w tym filmie. Podobnie jak w Autostopem przez Galaktykę, taką rolę odgrywały zwierzęta typu wieloryb na przykład. Też się pojawia jako jeden z bohaterów książki. To tutaj psy odgrywają taką rolę i to nie tylko psy jako zwierzęta, ale jako nosiciele pewnych idei, pewnych można powiedzieć tajemnic, które zawarte są w treści tego filmu. No, przedziwne. Jak mówię, no, mnie to troszeczkę przypomina takie najbardziej pojechane powieści Philipa K. Dicka. Mam tu na myśli przede wszystkim jego powieść Scanner Darkly, czyli Przez ciemne zwierciadło. Jest to taka powieść, gdzie Dick no zwyczajnie obracał się w paczce narkomanów i jakby no, opisał to, co przeżywał w trakcie okresu swojego ciągu narkotykowego. Są powieści oczywiście Williama Burroughsa, typu Nagi Lunch. To wszystko ma taki właśnie jakiś rodzaj takiego rozdrgania paranoidalnego, to znaczy ludzie na haju, ludzie pod wpływem narkotyków nie widzą koincydencji, nie widzą przypadków, tylko widzą wszędzie jakiś taki ślad jakiegoś rodzaju no, pewnego wzorca, który obraca całością ich życia. I tak jest trochę w tym serialu właśnie Netflixa, to znaczy jeśli widzimy zaparkowaną pod naszym domem furgonetkę, to nie jest przypadek, to nie są dostawcy pizzy w tym serialu, tylko to oczywiście są jakieś... Sam samochód jest dziwny, prawda? W tym wymiarze. Tak. Ten samochód wydaje się żyć, tak jak Christine Stephena Kinga. Ja wiem, że to dosyć dziwnie wszystko brzmi, co mówię, i nie ma to ładu i składu.
Dziwnie to też wygląda, bo to są właśnie takie to jest właśnie ten poziom absurdu, który jest w książkach Douglasa Adamsa. On jest no, stałym elementem jego twórczości. Tutaj nie da się ukryć. Tak jak wspomniałem, no, jest poziom absurdu. Owszem, twórcy zachowali to, tylko troszeczkę zniwelowali ten humor, tak, tą groteskę, która też tu występuje, ale nie w takiej dawce, w jakiej to jest no, u Douglasa Adamsa. Zresztą siłą właśnie książek jego było, tak samo jak zresztą siłą książek Pratchetta jest to, w jaki sposób oni operują słowem, tak, jak budują narrację, jakich używają zwrotów. Coś, co jest no, bardzo trudne do przeniesienia na ekran. Do tej pory, moim zdaniem, mimo tego, że niektóre z ekranizacji na przykład książek Pratchetta były bardzo dobre, to jednak tego nieuchwytnego czegoś się nie udało w tym zawrzeć. Najbliżej właśnie było, jeżeli chodzi o twórczość właśnie tych humorystów, to najbliżej było właśnie tej ekranizacji najnowszej, tam gdzie grał właśnie inny bohater trylogii Władcy Pierścienia, Martin, tak, gdzie po prostu no, narrację po prostu, tą narrację, która była w książkach, wpleciono po prostu w narrację filmową bezpośrednio. I cytowano te fragmenty z książek, które też no, nie jest to zbyt dobry zabieg, jeżeli chodzi o formę filmową, natomiast no, gdzieś tam próbowano gdzieś to zawrzeć, tak? Ten ulotny poziom humoru. I to jest bardzo trudne. Trudne w przypadku ekranizacji twórczości ludzi, u których praktycznie każde zdanie tryska jakimś tam, powiedzmy, gagiem takim słownym, z plotem jakichś słówek i to jest bardzo trudne do uchwycenia. Natomiast tutaj widzę, że ten serial nadrabia tym właśnie poziomem absurdu i tym skomplikowaniem fabuły, która naprawdę pcha to wszystko do przodu i jest bardzo fajna i zdaje się do czegoś prowadzić. Jest to taki szerszy plot i wydaje mi się, że to ma bardzo dużo sensu. Bardzo ładny sposób rozwija te motywy, które gdzieś tam w książkach Douglasa Adamsa były, do których odsyłam i podejrzewam, że ja sobie też chętnie sięgnę ponownie i przypomnę, zwłaszcza te pozycje, które dotyczą Dirka Gently, bo to było bardzo fajne też swoją drogą zresztą. Natomiast polecam również książki Douglasa Adamsa, Autostopem przez Galaktykę, są teraz wznawiane całkiem niedawno, z tego co mi wiadomo. Oprócz tego wyszła jeszcze kontynuacja napisana przez Iona Coffera. To jest gość, który pisał też wcześniej książki dla dzieci Artemis Fowl, bardzo, bardzo taka popularna seria dla młodzieży. I powiem szczerze, że ja czytałem tę książkę, tą kontynuację w języku angielskim i daję radę. Jest tutaj ten humor Douglasa Adamsa, jest tutaj ten wykorzystywanie tych wątków jego, bardzo fajny sposób rozwinięty. Książka nosi tytuł Jeszcze jedno, czyli też taki bardzo w stylu Adamsa tytuł. Zresztą podtytuł brzmi, trzymając się właśnie tej terminologii, która była wcześniej, że to jest część szósta trylogii, bo jak wszyscy wiedzą, Douglas planował tylko trzy tomy, tak, wydać Autostopem przez Galaktykę, ale no niestety agent jego po sukcesie książek no jakoś tam na nim wymusił, co zresztą później widać na poziomie tych kolejnych książek, że one troszeczkę, no niestety odstają, troszeczkę takie są wymuszone, mimo tego, że nadal trzymają pewien poziom, poniżej którego Douglas nie schodził, Adams. Także mówię, no, serial polecam również książki, bo to są troszeczkę inne troszeczkę rzeczy. Jakkolwiek gdzieś tam się pomiędzy tym ten właśnie surrealizm jego humoru troszeczkę gdzieś tam absurd tych sytuacji gdzieś tam się wiąże z tym, co widzimy w filmie i co czytamy w książkach. Więc no cóż, trudno nie polecić tego serialu. Ja będę go dalej śledził i z pewnością obejrzę do końca, bo chciałbym wiedzieć, o co w tym wszystkim po prostu chodzi.
Jest coś jeszcze, wiesz, na koniec, bo wspomniałeś, ja też się z tym zgadzam, no ciężko jest przenieść, tak jak powiedziałem, ja uważam Adamsa za no, jednego z bardziej ciekawych pisarzy właśnie pod kątem jakiegoś wplątywania czy wplatywania do swoich powieści bardzo skomplikowanych teorii naukowych. No, on naprawdę był w tym dobry. Ja wiem doskonale, że on, to jest nie tylko właśnie przez czytelników amatorów doceniane, ale też na przykład przez naukowców. Ja wiem, że na przykład Richard Dawkins, taki no, słynny neodarwinista i odkrywca teorii memów, autor książki Samolubny gen, był wielkim fanem Adamsa i właśnie pod kątem jakby ścisłego umysłu, będąc właśnie genetykiem, biologiem, czytał jego powieści i uważał je za jedne z bardziej inteligentnych właśnie form przedstawiania pewnych teorii, czy to fizycznych, czy biologicznych. Więc wracając do tego, ciężko jest pewnie przenieść to na ekran, ale ja mam wrażenie jako filmowiec, jak miałbym to określić, oni postawili trochę w tym serialu na inny rodzaj. Jakby zrezygnowali z języka pisarza, co jest pewnie zrozumiałe, i przenieśli to na rodzaj zabiegów formalnych, czy też rodzaj narracji specyficznej. Ja bym ją porównał, nie wiem, czy jest ci znany taki filmowiec jak Wes Anderson. No pewnie tak, Grand Budapest Hotel na przykład, albo na przykład taki film jak Podwodne życie ze Stevenem Zissou. On ma bardzo specyficzny sposób prowadzenia narracji. Ja nie chciałbym oczywiście uciekać w jakieś bardzo złe skojarzenia, ale to jest trochę autystyczne. To znaczy często u Andersona te kadry są bardzo symetryczne, postaci stają albo najczęściej na środku ekranu i patrzą właśnie w kamerę, tudzież zachowują się jak roboty. Dodatkowo to wszystko jest jeszcze podprowadzone muzyką. I teraz wracam do Dirka. Też pewnie zwróciłeś na to uwagę, jak zachowuje się nasz bohater Wood, zwłaszcza w hotelu te sceny i połączenie tego obrazu z muzyką. Ta muzyka tutaj jest w tym serialu kapitalna moim zdaniem. I kadrowanie, czy sposób opisywania świata właśnie za pomocą kadrów filmowych czy planów filmowych jest fantastyczna, odpowiada w jakiś sposób temu zaburzeniu rzeczywistości, jaką powinniśmy mieć w narracji proponowanej przez Douglasa Adamsa. Nie wiem, co sądzisz.
No zgadzam się, bo tak. No właśnie o tym właśnie mówiłem, że gdzieś tutaj te właśnie same wątki fabuły, tak, i to wszystko, w jaki sposób to jest prezentowane, no gdzieś tam współgra z tym, tak, z tym odjechaniem, tym oderwaniem od rzeczywistości tak naprawdę. I to się udało. Mówię, widziałbym w tym serialu troszeczkę więcej humoru, tak, bo tego mi troszeczkę jakby brakuje. Jest tutaj humor, ale jednak nie jest to ten poziom tego humoru, który prezentował Adams u siebie. No jeszcze jedno, sama postać Dirka Gently'ego, aktor go grający, no może być troszeczkę się wydawać przeszarżowaną postacią, tak? On taką manierą, nie wiem, aktorów grających postać doktora Who tutaj występuje, i to troszeczkę taka postać jest po prostu, ona w książkach też taka trochę była. Natomiast no nie do końca mnie przekonuje z aktor, ale powiem, że to był tylko efekt początkowych chyba dwóch pierwszych odcinków, bo później zaczyna się fajnie ta postać rozwijać i już troszeczkę lepiej, trochę bardziej przychylnym okiem patrzę na to, co aktor i postać na ekranie wyczyniają, tak?
Tak, ale w ogóle ogólnie chyba tak jest z tym serialem, że ciężko jest pokochać na samym początku bohaterów. No może oprócz tej postaci granej przez Wooda, bo rzeczywiście on najbardziej odpowiada jakimś takim zachowaniom, które można by przełożyć do tego, jak my byśmy się w tych sytuacjach zachowywali, bo wszyscy poza nim zachowują się dziwnie. Pamiętasz policjantów?
Tak, i policjantów, i FBI. To nie są normalni policjanci, znaczy normalni. No, teoretycznie są, tak, bo to niby jakiś tam realizm jest, ale oni w dialogach pomiędzy nimi, czy tak samo jak w dialogach pomiędzy dwoma agentami FBI, jest też jakiś taki ulotny, można powiedzieć, dziwny sposób, w jaki oni się wysławiają, o czym mówią i w ogóle to dziwne to jest to wszystko, także to nie ma tutaj jednego takiego, można powiedzieć, poza właśnie postacią Elia Wooda, nie ma takiego punktu zaczepienia, z którym widz mógłby się w jakiś sposób utożsamić, i to też jest pod pewnym względem fajne, tak, bo to jest cała ta otoczka, cały ten świat gdzieś tam się ze sobą fajnie ze sobą splata i tworzy pewną taką całość, która no jest przekonująca dla mnie w każdym razie.
No dobra, czyli my będziemy dalej kontynuować. Odcinków jest 9, czy 8, 8 przepraszam. Ja jestem przy czwartym, więc prawie że w połowie. I być może kiedyś wrócimy i jeszcze się na chwilę zatrzymamy i opowiemy, jak nam się domknął ten serial, oczywiście nie zdradzając chętnym do oglądania, żeby nie psuć zabawy. Póki co będziemy dalej śledzić, prawda?
Tak, Netflix po raz kolejny moim zdaniem dostarczył i to jest bardzo fajne, że wykwitają praktycznie, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu, kolejne po prostu te nowe seriale. Tutaj też jest jeszcze jeden, o którym może wspomnimy w przyszłym nagraniu, o takim dziwnym tytule, A.O. prawdopodobnie, też taki science fiction serial. Też obejrzałem pierwszy odcinek, też jestem zaintrygowany, więc może też porozmawiamy o nim sobie gdzieś tam przy okazji kolejnego nagrania.
Super. No, to prawda, ja mam takie wrażenie, że co najmniej co miesiąc coś się pojawia, bo ja skończyłem jakiś czas temu The Crown, który jest oczywiście zupełnie innym serialem Netflixa, ale strasznie mi się podobał. To jeden z lepszych seriali Netflixa, jakie widziałem, dotyczące spraw, powiedzmy, historyczno-obyczajowych. Bardzo dobry serial, a teraz mamy Dirka. No fajnie, dużo rzeczy się dzieje w tym, że no nie wiem, czy można powiedzieć stacji, ale w tym przedsięwzięciu internetowym, jakim jest Netflix. Polecamy. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o nasz wstęp. Trochę się przedłużyło, ale chcieliśmy sobie trochę urwać czasu, żeby opowiedzieć wam coś, co nas ostatnio bardzo zainteresowało. I teraz możemy przejść chyba do naszego odcinka. Tak jak wspominałem, jeszcze raz powtórzę. Tytuł dzisiejszego epizodu Strefy Mroku to Long Live Walter Jameson, a to oznacza, że będziemy mieli do czynienia z jakimś Walterem Jamesonem, któremu albo życzymy, żeby długo żył, a raczej chyba to jest ironiczne, jeśli chodzi o tytuł, a to oczywiście wyjdzie w trakcie omawiania tego epizodu. Ja tylko szybko jeszcze dodam, że tego nie powiedziałem. Reżyserem tego odcinka jest Anton Leader i on zrobił dwa odcinki. Jeszcze jeden.
Midnight Sun z trzeciego sezonu.
Dokładnie. Chyba to jest trzeci sezon, mogę się mylić, ale jakoś tak.
Trzeci, tak.
Super. Ja natomiast sprawdziłem sobie i znam jeden jego film spoza Strefy Mroku, który bardzo lubię. To jest pochodzący z 1964 roku film polski tytuł Wioska Przeklętych. To jest jeden z ciekawszych filmów science fiction w ogóle, moim zdaniem, które powstały w latach 60. I co ciekawe, ten film fabularny Wioska Przeklętych w jakiś sposób mi duchowo pasuje jako spadkobierca Strefy Mroku. Tam jest bardzo ciekawy sam pomysł, coś, co często i w tym epizodzie również to zauważymy, jest podstawą do budowania oryginalności Strefy Mroku i właśnie w Wiosce Przeklętych mamy też podobny motyw. Ja bardzo polecam wszystkim, którzy nie widzieli Wioski Przeklętych. On co prawda jest remake tego filmu, zresztą była też druga część, był powrót do Wioski Przeklętych, ale mówimy o tym oryginalnej wersji właśnie reżyserowanej przez Antonego Lidera w 1964 roku. Warto zobaczyć, bo to jest nietuzinkowe science fiction o jeszcze jednej, nie zdradzając za bardzo, jeszcze jednej innej inwazji obcych na naszą planetę. I to tyle, jeśli chodzi o samego reżysera. Myślę, że możemy powoli przejść do opisywania fabuły, żeby nie trzymać już w niepewności naszych słuchaczy i zobaczymy, co się dalej wydarzy. To pozwolisz, Rafale, że ja będę teraz trochę więcej gadał, streszczę po prostu nasz epizod. Poznajemy niejakiego właśnie Waltera Jamesona, który to jest profesorem. Profesorem wykładającym na uniwersytecie, jak ja dobrze rozumiem, na uniwersytecie w Atlancie. Walter Jameson jest specjalistą od historii. I właśnie tak poznajemy naszego profesora w jego, można powiedzieć, naturalnym otoczeniu. Otóż trwa lekcja historii, czy też wykład z historii dla studentów tejże oto uczelni, w której wykłada Walter Jameson. Walter Jameson prowadzi wykład, temu się możemy od razu przyjrzeć i nie musimy się domyśleć, bo tam padają bardzo konkretne sformułowania. Wykład dotyczy wojny secesyjnej. Dotyczy pewnego wydarzenia z roku 1864, wydarzenia, które to doprowadziło do zdobycia Atlanty przez generała Shermana. I chyba Walter Jameson jest świetnym profesorem, na tym chyba polega jakby wielkość wykładowcy, który potrafi nietuzinkowo przedstawiać znane fakty historyczne, bo nasz bohater mówi, że historia ta powszechna ocenia Shermana jako zdobywcę Atlanty, ale on sięgając do różnego rodzaju źródeł, na przykład do pamiętnika niejakiego majora Skeltona, wie, że w tej całej historii opisanej w podręcznikach jest dużo nieprawdziwych, czy nie ma tam wszystkiego opisanego. I właśnie wyciąga, co ciekawe, ten nasz profesor oryginalny pamiętnik majora Skeltona i zaczyna odczytywać fragmenty tego pamiętnika. I z tego pamiętnika, to nie jest oczywiście bardzo ważne dla całego epizodu, ale uwiarygadnia to, co ma nam do przekazania nasz bohater, wynika jasno, że Sherman zdecydował się na rodzaj masakry mieszkańców Atlanty, czy też masakry zniszczenia całego miasta, chociaż już wiedział, że wygrał tą bitwę, to pomimo wszystko, według relacji właśnie majora Skeltona, doprowadził do jakby takiego gloryfikacji swojego zwycięstwa, żeby postawić kropkę nad i, zdecydował się na to, żeby zniszczyć miasto. Dosyć też ciekawy fragment, co będzie ważne dla dalszej części tego epizodu. Otóż na początku nasz bohater Walter Jameson czyta ten pamiętnik, a potem, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, na pewno zwróciłeś uwagę, on przestaje czytać, a tak naprawdę deklamuje to. Odkłada pamiętnik, patrzy przed siebie i zaczyna jakby mówić to, czy jakby cytować bardziej, co jest napisane w tych pamiętnikach. To nie jest oczywiście nic złego. No, mnie osobiście też to się zdarza, jeśli prowadzę jakiś wykład od 5 lat, no i mam ramy programowe, w których muszę się obracać, to zdarza mi się pewnie podobne sformułowania, czy też nawet jakieś cytaty w wplatać swój wykład i tak pewnie jest, tak myślimy, tak pewnie jest z naszym Walterem Jamesonem. On po prostu bardzo dobrze zna ten pamiętnik, jest takim, można powiedzieć, molem, profesorem, który dobrze przygotowuje się do swoich zajęć. Dosyć ciekawa też rzecz, że podczas tego wykładu oprócz samych studentów obecny jest ktoś jeszcze, to jest starsza osoba. Jest to profesor Sam Kittredge, facet, który, jak też się domyślamy, przyszedł na ten wykład. To też się zdarza, ja też mogę oczywiście odnieść się do swoich doświadczeń Belfra. Zwyczajnie na uczelniach wyższych również to się odbywa. Są tak zwane lekcje pokazowe, gdzie według pewnych norm na lekcjach tych pojawiają się członkowie zespołu programowego, którzy sprawdzają wybiórczo, jak lekcje są prowadzone, czy to się zwyczajnie odbywa. No takie są wymogi jakby ministralne. No i tak możemy też przypuszczać, choć nie do końca to jest prawda, ponieważ kiedy kończy się wykład, nasz starszy profesor Sam Kittredge podchodzi do Waltera Jamesa i Jamesona, przepraszam, i mówi: Walterze, zapraszam cię dzisiaj na obiad. No, moja córka będzie bardzo uradowana. Jesteś mile widziany o 19:00.
Could you come for dinner tonight?
Whose invitation? Yours or Susanna's?
Mine this time. Say 7:00.
All right.
Good.
No i fajnie, możemy dojść do wniosku, że tych obu panów nie tylko łączy zawodowe doświadczenie. Tutaj dodam od razu, to też jest istotne, w dalszej części epizodu profesor Sam Kittredge jest chemikiem, prawda? Jest bardziej ścisłym umysłem, nie zajmuje się wiedzą właśnie taką czysto humanistyczną, nie jest historykiem, tylko chemikiem. No a jak wkrótce my się dowiemy, Walter Jameson jest zakochany w córce profesora Kittredge'a, w Susan Kittredge, która to również darzy go jakimś rodzajem uczucia, też miłości. Nasz bohater się zgadza i akcja odcinka przenosi się już do wieczora. Walter zbiera się do wyjścia. Tu też jest taki drobny szczegół. To bardzo wygodne życie, jakie uprawia Walter Jameson, bo on mieszka na takiej uliczce, ma wolnostojący dom. Naprzeciwko tego domu mieszka właśnie Sam Kittredge, który mieszka ze swoją młodą córką. Ta córka Susan mieszka jeszcze właśnie ze swoim ojcem. Nie wiemy nic o matce, ona pewnie jest albo półsierotą. No, zwyczajnie nie ma w obrębie tego odcinka jej matki. Walter zapala sobie fajeczkę, jest letni taki wieczór, wychodzi ze swojego domu, kieruje się naprzeciw do domu swojego znajomego i swojej ukochanej. Jeszcze na chwilę zatrzymuje się na chodniku, żeby przepuścić przejeżdżający samochód i wtedy my widzowie widzimy, że naszego Waltera ktoś obserwuje zza drzewa. Taki typowo, można powiedzieć, slapstickowy motyw. Ktoś się wychyla zza tego drzewa i obserwuje Waltera. On tej postaci nie widzi. My w tym mroku możemy troszeczkę jej się przyglądnąć. Wiemy na pewno, że jest to starsza kobieta. I na tym kończy się na chwilę ten wątek. Jest tu jakaś tajemnica, która na razie nie zostaje rozwiązana. Walter dostaje się oczywiście do domu profesora, swojego znajomego Sama Kittredge'a. Tam wita go bardzo czule córka. Tutaj możemy się od razu przekonać rzeczywiście, że między nimi jest duża różnica wieku, prawda? O ile nasz Walter Jameson wygląda na 40-paroletniego mężczyznę, no to nie wiem, jak ty oceniasz to, ale Susan to pewnie ma z 20 parę lat.
Really, darling? Must you always be on time?
Always. Please. Remember, you're a PhD.
Not yet, I'm not. There's a little matter of an examination, remember?
A technicality. Anyway, you're going to be a housewife.
The devil she is. I'm giving you my daughter's hand, not her brain. She's going to get that PhD if I have to
spank her, I know. Don't tell me you're the cook again tonight.
Indeed, and why not?
Well, I think it's time that I tried Susanna's cooking.
No, a jak się wkrótce okaże, ta różnica wieku jest jeszcze większa, niż nam się na początku wydawało.
Tak, ale wydaje mi się, że akurat w tym okresie to akurat nie był żaden taki, można powiedzieć, duży przedział wiekowy, bo wydaje mi się, że to nie było aż tak zaakcentowane w tym odcinku, bo wydaje mi się, że ten przedział wiekowy nie budził żadnych kontrowersji, nie mógł budzić wtedy jeszcze. Zresztą nie tylko w tym odcinku Strefy Mroku, teraz właśnie mi się przypomniał inny jeszcze, że Nie szukałbym tu jakiegoś takiego, można powiedzieć, podtekstu, że to jest jakaś tam specjalnie duża wizualnie chociażby. Nawet gdyby, załóżmy, że Walter miałby 40 lat, a ona by miała 20 parę, to akurat nie byłoby chyba w tym okresie nic takiego nadzwyczajnego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą zauważ, że jej ojciec, dopóki nie dowiaduje się pewnych rzeczy, on raczej nie ma zastrzeżeń co do tej powiedzmy wizualnej rozbieżności pomiędzy tym dwojgiem, tak?
Wiesz co, już nie odbiegając od epizodu, ale od razu skojarzyła mi się jedna rzecz. To tylko tak rzucę, jakby jest, przedstawia ona to, co chcę powiedzieć, słuszność twojej teorii. Taką najsłynniejszą parą Hollywood w latach 40. był Humphrey Bogart i jego żona Lauren Bacall. To jest jedna z takich małżeństw też ukazywanych w historii Hollywood jako bardzo dobrze dobrane małżeństwa, a różnica wieku między nimi była bardzo duża. Lauren Bacall była początkującą właśnie 20-letnią dziewczyną, aktorką, a Humphrey Bogart był prawie 50-letnim mężczyzną, kiedy oni ze sobą zaczynali się spotykać. Ale jak mówię, no to nie uchodziło właśnie jako skandal. Wręcz wystarczy wygooglować i wpisać Humphrey Bogart i Lauren Bacall. Oni przedstawiani są w tych oficjalnych zdjęciach prasowych, a nawet prywatnych, jako bardzo dobrze dobrana para. Więc rzeczywiście to nie jest to faux pas, na pewno nie w tym serialu. I rzeczywiście jest tak, że profesor Sam Kittridge raczej na to nie zwraca uwagi do momentu, kiedy zaczyna coś się dziać innego. Otóż podczas tego spotkania panowie, spędzają czas na rozmowach, na piciu alkoholu, na grę w szachy. Zresztą ten wieczór ma jakieś znaczenie specjalne dla profesora. To nie jest tylko zwykłe spotkanie w trakcie kolacji, ponieważ Sam Kittridge prosi, żeby jego córka na chwilę zostawiła ich sama. I my widzowie pewnie domyślamy się, że będzie chodziło o coś więcej. No i rzeczywiście tak jest. Profesor Sam Kittridge mówi do naszego bohatera Waltera Jamesona: słuchaj, Walter, tak sobie myślę, ile lat ty tutaj już mieszkasz? Jak długo tu przebywasz? Bo znamy się bardzo długo. Przybyłeś tutaj w roku którymś tam pada chyba rok 1947. Miałeś wtedy ile lat? Ile masz teraz?
Walter, tell me something, will you?
Of course.
How old are you?
44.
I seem to recall that when you applied for a post on the university staff, you listed your age as 39. That was, let me see, 1947, which would make you 51.
Come on, Sam. All right, I'm 51. Too old for Susanna, is that it?
In a sense.
No i Walter Jameson mówi, no ja mam 40 parę, a na co Sam Kittridge mówi, no według mojej oceny masz 50 parę. To jest taka dziwaczna troszeczkę rozmowa, jakby preludium do tego, do czego zmierza Sam Kittridge, ponieważ on w pewnym momencie podchodzi do swojego takiego kominka chyba, czy takiej półeczki, wyjmuje książkę i mówi do niego, to jest album, książka dotycząca właśnie wojny secesyjnej roku 1864 i chciałbym ci coś pokazać. Otwiera tą książkę na pewnej stronie, tam jest zdjęcie, no pewnie jedno z pierwszych zdjęć w ogóle zrobionych, no bo to jest historia, fotografia to wskazuje, że to jest właśnie 1860 któryś rok, to jest wymyślona fotografia. I na tym zdjęciu, w tej książce widzimy żołnierzy Unii, właśnie żołnierzy w uniformach walczących podczas wojny secesyjnej. I cóż, nie jest to może jakieś super ciekawe to jest, ale jest to dziwne. Na tym zdjęciu widzimy w mundurze właśnie unionistów Waltera Jamesona. I wtedy nasz bohater Sam Kittridge, nasz profesor, pyta Waltera, czy ty miałeś jakiegoś dziadka, który walczył podczas tej wojny secesyjnej? Walter, nie przeczuwając niczego, mówi nie mam nikogo takiego. No to dziwne, bo ta postać jest bardzo podobna do ciebie.
Walter, was your grandfather in the Civil War by any chance?
No.
Then I'd say we have something of a mystery here.
How so?
You made me curious about this Major Skelton today. Mm-hmm. I thought it would be interesting to see what he looked like, so I went through my Brady pictures, not really expecting to find anything. These are three of Sherman's staff officers. The one seated at the table is identified as Major Hugh Skelton.
Walter troszeczkę się tak zaczyna denerwować, ale na takiej zasadzie raczej chłodnego obserwatora tego, co się dzieje wokół niego. Mówi, nie wiem, do czego zmierzasz, nie wiem w ogóle, o co ci chodzi. Co masz na myśli? Sam Kittridge jakby idzie w tą stronę, idzie dalej w ten rodzaj budowania sytuacji, bo mówi, zwróć uwagę, że ten sygnet, czy też pierścień, który masz na palcu, no, znajduje się również na zdjęciu tej postaci. Powiedz mi, Walterze Jamesonie, jakkolwiek to zabrzmi, czy ty przypadkiem nie jesteś majorem Skeltonem, który razem z generałem Shermanem zdobywał Atlantę w roku 1864? I tutaj dochodzi do pewnej dziwnej rzeczy. Otóż nasz bohater Walter Jameson mówi, cóż, a gdybym ci powiedział, że ja jestem dużo starszy niż te, powiedzmy, 100 lat do tyłu, na co sam Kittredge mówi, a jak bardzo starszy? I tu jest fajny motyw w tym odcinku, ponieważ Walter Jameson podchodzi do popiersia przedstawiającego Platona i mówi, a co bym ci powiedział, co byś zrobił, gdybym ci powiedział, że mogłem znać tego pana?
How old are you, Walter?
You wouldn't believe me.
I can believe anything now.
All right. Let's say that I'm old enough to have known this gentleman personally.
Plato? But that was over 2,000 years ago.
I knew you wouldn't believe me.
No, it isn't that. It's 2,000 years.
No, nasz profesor Sam Kittredge aż przysiada na krześle i mówi, Platon? 2,000 lat? Ty masz 2,000 lat? No i rzeczywiście, nie wiem, to pewnie jest cecha charakteru człowieka, który jest, można powiedzieć, nieśmiertelny. Zwyczajnie, spokojnie, na chłodno Walter Jameson zaczyna wyjaśniać naszemu profesorowi starszemu, że jest oto człowiekiem, który żyje ponad 2000 lat na tej ziemi. Jest to efekt jakichś dziwnych poszukiwań oczywiście nieśmiertelności. To gdzieś kiedyś pewnie się wydarzyło te 2000 lat temu podczas spotkania jego z jakimś chemikiem, który przygotował mu właśnie jakąś substancję, którą on wypił i stał się nieśmiertelny. Nie jest w stanie podać jakiejś formuły tej substancji, bo profesor Sam Kittredge bardzo chciałby się dowiedzieć. On sam o sobie mówi, że ma 70 lat, jest starszym człowiekiem i chciałby wyglądać tak jak Walter Jameson. Chciałby zwyczajnie żyć tak długo, móc jeszcze cieszyć się życiem. Na co Walter Jameson, jak taka typowa postać, która jest dotknięta tym rodzajem dziwnego przypadku, tak jak na przykład, odnosząc się do literatury klasycznej, Dorian Gray, no on tak bardzo nie jest zadowolony z tej sytuacji, że jest nieśmiertelny. Jest to rodzaj również klątwy, przekleństwa, jaką on za sobą ciągnie i mówi, słuchaj, to wcale tak nie wygląda, no jesteś starszy, to znaczy no starzejesz się o wiele, jakby w innym tempie się starzejesz. Ja kiedyś mówiłem w jakimś odcinku o sekwojach kalifornijskich, więc nasz Walter Jameson starzeje się bardzo powoli, ale nie stajesz się innym człowiekiem, mówi Walter Jameson. Ja na przykład przez te wszystkie set lat nadal jestem tchórzem. Wewnątrz pozostaję człowiekiem, który nie jest w stanie zdecydować o swoim losie, to znaczy już wielokrotnie myślałem o tym, żeby skończyć ze sobą, żeby zwyczajnie odebrać sobie życie. I zawsze kiedy życie mnie męczy, kiedy widzę, a wielokrotnie to widziałem, mówi Walter Jameson, śmierć moich przyjaciół, śmierć moich bliskich, miałem już kilka miłości, kilka żon. Widzę śmierć wszystkich i myślę sobie, że czas skończyć ze sobą i zawsze niestety tchórzę, zawsze rezygnuję z tego. I to jest moje przekleństwo. Nie jestem w stanie zdecydować o tym, żeby to skończyć. I dlatego, i tu ujawnia się kolejna zła cecha Waltera Jamesona, mówi on, dlatego chcę poślubić twoją córkę. Mi takie osoby jak Susan są potrzebne. Ona autentycznie mnie kocha i powiem ci samie, że ja również ją kocham. I to potrwa trochę. Ona się zestarzeje pewnie i umrze, ale ja do swojego życia potrzebuję tego. Ja muszę mieć osobę kochaną. No oczywiście sam Kittredge jako ojciec, jako człowiek, który widzi, co dzieje się z Walterem Jamesonem, nie chce zgodzić się na to i mówi, nie, to nie może tak być. Nie, unieszczęśliwisz moją córkę tym, kim jesteś. Nie może tak być. Ja jej powiem. Na co Walter Jameson z zupełną wyższością, patrząc na tego człowieczka, który jest tylko starcem dla niego, który pewnie umrze bardzo szybko, według jego jakby postrzegania świata, mówi, No i co z tego? Ona mnie kocha, ja ją kocham, uciekniemy, wyjdziemy stąd, z tego domu, nawet dzisiaj, w dzisiejszej nocy, ja każę jej się spakować i zwyczajnie sobie pójdziemy, a to, co ty chcesz jej przekazać, to ona w to zwyczajnie nie uwierzy, bo kto przy zdrowych zmysłach uwierzyłby w opowieść starca, który mówi o tym, że ukochany jej córki jest nieśmiertelny. No i w jakiś sposób sam Kittredge musi skapitulować. Rzeczywiście, kiedy Susan schodzi do ojca i do swojego ukochanego, widzi, że coś się stało, że ta rozmowa nie była przyjazna i mówi: aha, co się stało? O czym rozmawialiście? Pokłóciliście się? Na co bardzo złośliwie Walter Jameson mówi: tak, twój ojciec uważa, że jestem dla ciebie za stary. Na co Susan mówi: już wielokrotnie o tym myślałam i rozmawialiśmy. Wcale Walter nie jest za stary. Ja jestem w nim zakochana i chcę z nim spędzić resztę życia. Na co Walter Jameson również, jakby grając tą dosyć cyniczną grę, mówi: Susan, a może zrobimy tak, spakuj się dziś i wyjedziemy. Ja chętnie ożenię się z tobą jeszcze dzisiaj. Susan chwilę waha się, patrzy na swojego ojca, który no widać, że skapitulował. Stoi jak pogrążony w smutku starszy człowiek. Patrzy na swojego ukochanego i oczywiście wybiera przyszłość w jej mniemaniu, przyszłość różową u boku swojego ukochanego i mówi: dobrze, idę na górę się spakować. Odchodzi. Walter Jameson mówi do starca: przegrałeś.
I can't let you marry my daughter.
And why not? Well, come on.
Your father seems to think I'm too old for you, darling.
That's the silliest thing I ever heard of.
Good. And you'll marry me tonight.
I think you mean it.
I do. You go upstairs, pack your prettiest things. I'll pick you up in 15 minutes.
But...
Go. Go.
I wychodzi z tego mieszkania, idąc do siebie, oczywiście też z zamiarem spakowania się, czy też no, załatwiania pewnych formalności dotyczących bardzo rychłego ślubu. Wchodzi do swojego mieszkania i to jest dosyć ciekawy motyw, jest zgaszone światło, on siada przy biurku, zapala lampę, odsuwa szufladę swojego biurka, żeby wyciągnąć jakiś kawałek kartki i zapisać na niej, nie wiem co tak naprawdę, no jakieś ważne rzeczy. I widzimy, i widzi to Walter, że tam leży rewolwer. To jest dosyć ciekawe nemezis, ponieważ on patrzy na ten rewolwer, wyciąga go, odbezpiecza. Ja mam wrażenie w ogóle, że to jest rewolwer w ogóle z wojny secesyjnej, bo to jest taki stary Colt. To też jest dosyć ciekawe. Odbezpiecza tą broń, przykłada sobie ją do skroni i odkłada ją. Znowu ten rewolwer odkłada na biurko. Więc my znowu widzowie, no nie znowu, ale pewnie mogliśmy zobaczyć to, co to znowu przeżywa wielokrotnie Walter Jameson, czyli rodzaj wahania się naszego bohatera, czy on powinien skończyć ze swoim życiem i jak widzieliśmy po raz kolejny wybiera jednak tą długowieczność i jak pewnie się domyślamy, wybiera nieszczęście dla tej młodej Susan Kittredge. Ale w tym momencie mamy rozwiązanie sytuacji ze starszą osobą, którą widzieliśmy przez chwilę na patio, czy też na podwórku tego mieszkania Waltera Jamesona. Nagle słyszymy głos starszej kobiety, która mówi: Tommy? Walter Jameson bierze lampkę, kieruje ją na tą postać tajemniczą w pokoju. To jest wspaniały jakby zabieg realizatorski, uważam, bo ta starsza osoba, rzeczywiście wiekowa tutaj pani, wygląda upiornie w tym świetle. I Walter Jameson mówi: o co chodzi? Kim jesteś? Ja nie nazywam się Tommy. Ona mówi: tak, jesteś Tommy, jesteś moim mężem. Nie wiem, o co tu chodzi, ale ja się zestarzałam, jak widzisz, natomiast ty wyglądasz cały czas młodo. Jesteś moim mężem, Tommy. On gra cały czas, Walter Jameson. Mówi: nie, droga pani, nie wiem, kim jesteś. Ja nazywam się profesor Walter Jameson, wykładam historię i nie znam nikogo. Nie znam cię. Ona się zresztą przedstawia jako Laurette Bowen, niejaka taka pani. My wiemy oczywiście, widzowie, już po tym, co słyszeliśmy, że Walter Jameson gra i też możemy domyślać się, że ten no, zły człowiek robił to wielokrotnie.
Who are you?
Don't you recognize me, Tommy? Look hard. Look into my eyes. You called them the most beautiful you'd ever seen once a long time ago.
I'm afraid you're making a mistake.
No, Tommy.
My name is Jameson, Professor Walter Jameson.
Don't pretend. I know who you are.
And who am I?
You're Tom Bowen, my husband.
Natomiast ta kobieta starsza, Lauret, w tym wypadku jest zdesperowana. To znaczy wykorzystuje tą broń, która leży na blacie biurka Waltera Jamesona. Bierze tą broń, Walter Jameson jeszcze próbuje troszeczkę, no nie troszeczkę, bardzo protestować i rewolwer wystrzela. Znaczy, no, jest użycie tej broni, jest podtrzymanie trochę suspensu, ponieważ nie widzimy samego momentu, kiedy kula trafia w naszego bohatera. Przenosimy się na zewnątrz budynku, widzimy, że profesor Sam Kittredge słyszał w swoim mieszkaniu ten strzał, biegnie bardzo szybko w kierunku mieszkania Waltera Jamesona, mija, co ciekawe, kobietę starszą, więc ja przez chwilę oglądając ten odcinek myślałem, kurczę, być może Walter Jameson zabił tą biedną swoją byłą starszą żonę, okazuje się, że nie. Wbiega sam Kittredge do pokoju Waltera Jamesona i co ciekawe widzimy, że również Walter Jameson nie umarł. Jest zgaszone światło, ale jednak widzimy, że jest ranny, jak wkrótce się okazuje, śmiertelnie ranny. Walter Jameson mówi jeszcze w tej agonii do swojego znajomego, przyjaciela być może kiedyś. Stało się, mogę teraz odpocząć, to już jest koniec. Ja nie miałem tyle odwagi, sprawiła to no, kula, która została wystrzelona przez inną osobę. Ja teraz umrę. I rzeczywiście widzimy, że Walter Jameson powoli umiera, zamyka oczy, upada na podłogę. Wcześniej jeszcze no, zsuwa się z krzesła właśnie siedząc przy tym biurku. My widzowie widzimy, tak jak no, jesteśmy do tego przyzwyczajeni w różnego rodzaju horrorach typu Dracula, że on ulega bardzo destrukcyjnej przemianie. Otóż zamienia się na naszych oczach w starca, potem niejako w kościotrupa powleczonego skórą, a żeby w końcu na koniec tego procesu zamienić się w pył, dust, to znaczy w proch ludzki. Na to wszystko jeszcze dobiega jego ukochana Suzanne, która na szczęście pewnie dla niej nie jest świadoma wszystkiego, co się wydarzyło. Rozpoznaje tylko ubranie swojego ukochanego, pyta ojca, a co to jest ten dziwny taki proszek, na co ojciec mówi, no kurz, chyba kurz, i wyprowadza córkę z tego pokoju. I tak kończy się odcinek Long Live Walter, śmiercią naszego bohatera, który no, zasłużył na tą śmierć, ale też w jakiś sposób pragnął tej śmierci, chociaż sam nie był w stanie do niej doprowadzić. Koniec. We love a rose because we know it'll soon be gone. Whoever loved a stone? I'm not a rose. I'm not a stone. I'm a man. Very old. And very frightened. Of what? Death? Yes, of death. You're a fool, Sam. I want to die. Then why don't you? Because I'm a coward. I haven't changed, you see. I'm the same man I was. I was a coward then. I'm a coward now. I'm tired of living. No tak, jeżeli chodzi o fabułę Waltera Jamesona, tutaj jest, wydaje mi się, że gdzieś tam w trakcie tego, jak ją streszczałeś, wymknęło ci się, czy może tak to odbierasz, że ta postać jest w jakimś stopniu negatywna, tak, że jej zachowanie jest w pewnych aspektach godne jakiegoś politowania, czy może nawet pogardy. Ja tego troszeczkę tak nie widzę, bo zwróćmy uwagę na jedną kwestię. Człowiek, tak, jako istota stadna w pewnym sensie zawsze potrzebuje tej drugiej osoby i można się tutaj odnieść do naszych krótkich, tak, banalnie krótkich żywotów w stosunku do tego, jak długo żył Walter Jameson. No potrzebujemy tej drugiej osoby i tutaj nie ma w moim odczuciu nie ma nic nagannego, tak, w tym, co robi Walter. Może jest to troszeczkę takie egoistyczne z jego strony, tak, ale wynika tak jakby z natury człowieczej po prostu. No potrzebujemy tej drugiej osoby i zważywszy na to, jak on długo żyje, tak, no ktoś zawsze, jakiś towarzysz, jakaś towarzyszka w jego życiu, szukanie tej przyjaźni, nawiązywanie tych kontaktów, to ja nie widzę w tym nic złego. Może nie jest to fair, oczywiście tutaj w przypadku postaci starszej pani, która szukała go, prawdopodobnie szukała go przez całe życie lub być może go zauważyła przypadkiem kiedyś, tak, ale go znalazła i tutaj mamy ten właśnie zestawienie tego, no
do czego prowadzi takie, tak, takie związki, które no, wynikają z natury człowieka, jednocześnie też krzywdzą drugich ludzi. To jest też takie no, mocno ambiwalentne tutaj krytykowanie Waltera Jamesona pod jakimś względem tego, co robi. Tak? Zresztą on sam też jest chyba targany wyrzutami sumienia. To jest ta właśnie scena, o której wspominałeś zresztą, że bierze pistolet i zastanawia się przez chwilę i podejrzewam, że to nie jest pierwszy raz, kiedy on się zastanawia nad tym, by popełnić samobójstwo, zwłaszcza, że ten pistolet gdzieś tam na wierzchu, na biurku cały czas leży, spoczywa u niego, tak? Druga kwestia, która mnie tutaj poruszyła troszeczkę, którą też gdzieś tam się pomija i ty chyba też tak nie do końca się na niej skupiłeś, to jest kwestia profesora Kittredge'a, tak on się nazywa, tak? Dobrze mówię. Tutaj... Z jednej strony tak, ja rozumiem jego zachowanie, że próbuje chronić córkę, ale zwróć uwagę na jedną istotną kwestię tutaj, że on do momentu, kiedy nie jest w 100% przekonany, że Walter Jameson może się podzielić tym sekretem z nim, tak, że może mu jakby ofiarować również długowieczność, zupełnie inaczej się zachowuje. Dopiero kiedy Walter odmawia mu tego, mówi, że on nie może mu... tego samego udostępnić, czego on doświadczył, tak? Nie może mu długowieczności sprzedać, tak jakby, czy oddać, czy dać w prezencie, tak? Dopiero wtedy jego nastawienie się diametralnie zmienia, tak? Zresztą oni są przyjaciółmi do pewnego momentu, do chwili, kiedy no, Kittredge odkrywa ten sekret, więc tutaj też jest takie troszeczkę egoistyczne bardzo pobudki ze strony profesora, tak? Można powiedzieć, no z jednej strony chciał chronić córkę, ale z drugiej strony też nie jest jakąś taką, można powiedzieć, krystalicznie czystą postacią, która tutaj mogłaby z perspektywy swojej krytykować mocno zachowanie Waltera, tak? Bo jednak gdzieś ten egoizm, ten chęć zawłaszczenia tego sekretu też po jego stronie leży. Także no, dla mnie jest to, powiem szczerze, bardzo odcinek taki, który no, może wzbudzać bardzo różne i nawet skrajne emocje, tak? Akurat nie jestem wielkim fanem tego odcinka, bo on tutaj gdzieś tam się kojarzy z takimi motywami w historii, w literaturze, w legendach, które gdzieś tam, no nie wiem, no można powiedzieć od zarania człowieczeństwa istniały, tak, o nieśmiertelności. I mamy taką najsłynniejszą przecież historię, o której już wspomniałem na końcówce jednego z poprzednich odcinków, Żyda Wiecznego Tułacza, tak, do którego też w jakimś stopniu się odnosi właśnie ten konkretny scenariusz, tak. Bardzo ambiwalentne uczucia pozostawił po mnie, jeżeli chodzi o Waltera Jamesona i no, trudno mi się tutaj z takiego czysto ludzkiego, czy nawet można powiedzieć, sięgając troszeczkę do takich pokładów, można powiedzieć, szowinistycznych, z typowo męskiego punktu widzenia, trudno mi tutaj z Walterem nie sympatyzować pod pewnymi względami, mimo tego, że uważam, że pewne aspekty jego życia, tego, co kroków, które podjął, czy decyzji są no, troszeczkę no, naganne, no, nie są fair do końca, no ale jednak natura ludzka, wiadomo, zwłaszcza jeżeli się żyje setki, o ile nie tysiące lat, tak?
No tak. Wiesz co, ja powiem troszeczkę na podstawie czego ja zbudowałem sobie tą wizję właśnie Waltera Jamesona jako taką postać, do której nie jestem przekonany, jeśli chodzi o moją sympatię. Przede wszystkim początek filmu, to w jakiej sytuacji widzimy go, jak on się zachowuje, to jest taka, ja mam takie wrażenie, jakbym oglądał właśnie taki chłodną inteligencję człowieka, który jest jakby wywyższa się, czy też patrzy na wszystko z góry, co jest świetnie oczywiście uzasadnione pod kątem tego, że ta postać później nam się jawi jako rodzaj no, nieśmiertelnej jakiejś istoty, która bardzo dużo już widziała. On tam oczywiście wspomina o tej wojnie secesyjnej, konkretnie o ataku na Atlantę, no ale jeśli on ma 2000 lat, to tylko możemy się domyślać, czego ta postać, jakkolwiek ją nazwiemy, niech będzie dla naszej łatwości Walter Jameson, co ta postać mogła w swoim życiu oglądać. I dlatego, wiesz co, tak sobie myślałem o tym, bo zaraz przyszło mi do głowy jeszcze jedno połączenie, bo ja mówiłem o, ty powiedziałeś o Żydzie Wiecznym Tułaczu, ja mówiłem o Dorianie Grayu, ale oglądając właśnie to, w jaki sposób Kevin McCarthy stworzył tą postać, takie ja miałem wrażenie, od razu zacząłem, nie wiem dlaczego, ale myśleć o innym jakby micie, czy też innym wątku powieściowym. Mam na myśli Wywiad z wampirem, Anne Rice. I jakby postać głównego wampira, który tam występuje w tej powieści, który to wampir no, jakby przedstawia sobą, swoim stylem bycia, też rodzaj takiej istoty, mówię o Lestacie, on chyba tak się nazywa. Taka postać, która zwyczajnie... No, wykorzystuje życie, wykorzystuje innych śmiertelników, a dlatego to robi, bo może, bo w jakiś sposób też jest nieśmiertelną postacią i przechodzi przez te wszystkie wieki w zasadzie nietknięta, jeśli chodzi o jego przynajmniej powłokę fizyczną, ale też pewnie psychiczną, bo to jest dosyć ciekawe, że wracam teraz do naszego epizodu, że Walter Jameson przyznaje się do tego, że jest cały czas tym samym człowiekiem. Znaczy nie jest istotne, ile lat minęło. On zwyczajnie pozostaje tchórzem. To jest też jakby, wracam do wywiadu z wampirem, tam występuje w książce taka postać Klaudia, dziewczynka, która została przemieniona w wampira jako malutka, no, dziewczynka. Natomiast przez lata, przez wieki, ona, przez zdobywając doświadczenie, staje się kobietą dorosłą, ale w ciele, uwięzioną w ciele dziecka. I to jest jakiś tam bardzo ciekawy wątek i ogromny dramat tej postaci właśnie, tej dziewczynki, kobiety, Klaudii. No to tyle. Nie chcę wchodzić oczywiście głęboko w sam wywiad z wampirem, ale takie miałem wrażenie, wiesz, jakbym rzeczywiście oceniając tą postać Waltera Jamesona widział kogoś nad człowieka, no nie chcę też Übermenschen, jakiegoś tam Friedricha Nietzschego teorie dotyczące silnego osobnika, ale takie sprawiło na mnie wrażenie na samym początku, co oczywiście nie odsuwa od tego dramatu, jaki go spotyka. Wiesz co, to nie jest też chyba dobre porównanie, jakie mam w głowie, jak zacząłeś mi mówić o tym, że każda osoba jakby łaknie czy też pragnie miłości wokół siebie i musimy też brać pod uwagę, że Walter Jameson też jej potrzebuje, niezależnie od tego, czy osobę, którą kocha, no on się z nią pożegna. Jak mówię, teraz wrócę do początku. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, wiesz co, ale ja jeśli miałbym jakieś swoje osobiste tutaj doświadczenia przekładać, to wydaje mi się, że jakiś sposób pokręcony, ale tak jest na przykład z posiadaczami psów. Ja sam jestem posiadaczem już drugiego psa, którego mam latami. Jednego miałem od samego początku aż do jego śmierci i tego psa mam też 8 lat. I zazwyczaj tak jest, że bohaterowie, że właściciele psów przeżywają swoich pupilów. Jest to, ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, teraz się silę na prywatne jakieś swoje tutaj wynaturzenie, jest to ogromna trauma, co nie znaczy, że ja nie wziąłem następnego psa po śmierci mojego psa. Wiesz, to nie jest może zbyt ładne z mojej strony, że porównuję tutaj chęć jakby pozyskania miłości Waltera Jamesona do kobiet, czy w ogóle do drugich istot człowiekokształtnych, natomiast zwyczajnie on je musi pożegnać i zdobyć kolejną jakąś jakieś naczynie dla wypełnienia swojego uczucia, prawda? Chyba tak to trzeba jakoś odbierać.
Tak, no ja tu wcale nie odbieram tej analogii, którą wspomniałeś jako jakąś zdrożną, czy jakąś nie na miejscu. Wydaje mi się, że to jest chyba jedyna nam dostępna analogia do tego, co mógł przeżywać, tak, Walter Jameson. I to jest akurat tutaj bardzo, bardzo, bardzo ładne porównanie z twojej strony, moim zdaniem. Jest jeszcze jeden film, o którym tutaj warto wspomnieć, który został praktycznie zainspirowany przez ten odcinek. Zresztą twórca tego filmu też tworzył na potrzeby Strefy Mroku. Tutaj trzeba powiedzieć o Jeromym Bixbym, który na podstawie scenariusza, którego powstał jeden z najlepszych odcinków Strefy Mroku, czyli It's a Good Life, który później został również zremajkowany, tak, w jednym z segmentów właśnie filmu kinowego i następnie również w reiteracji Strefy Mroku po roku 2000. Została jego kontynuacja nakręcona również przy udziale tego samego reżysera, twórcy, scenarzysty, przepraszam, Jeremy Bixby. Jest to film, o którym chciałem powiedzieć, to jest Man from Earth, czyli Człowiek z Ziemi. To jest film z 2007 roku, przepraszam, który opowiada również historię człowieka, który żyje tysiące lat, można powiedzieć, który też jest wykładowcą akademickim i również obraca się w środowisku właśnie innych wykładowców, tylko że tutaj kontekst tej całej historii został troszeczkę przeniesiony w inne rejony, tak? John Oldman, tutaj też wskazówka już w samym jakby nazwisku tej postaci, zbiera pewnego dnia grupę swoich przyjaciół i tutaj jest właśnie ciekawy aspekt tej całej sytuacji, ponieważ w tej grupie znajdują się teologowie, biolodzy, fizycy, również historycy. No i zbiera ich po to, żeby im wyjawić swój największy sekret, że po prostu raz na ileś lat John Oldman udaje się do nowego miejsca, zakłada jakby nową rodzinę wokół siebie, czy grono przyjaciół. I kiedy oni zauważają, że on się nie starzeje, opuszcza to miejsce i zbiera tak, ich tak jak teraz właśnie tą grupę przyjaciół i im tłumaczy, dlaczego musi odejść i jak to z jego życiu było, tak? I to jest bardzo fajny aspekt, bo to, co właśnie John Oldman opowiada im, tak, o swojej historii, o tym, co przeżył, co widział, kim prawdopodobnie był, tak, to chwieje po prostu posadami wiary czy wiedzy tych ludzi. Tutaj jest, no pozwolę sobie na spoiler mały, bo jest grupa takich, dwójka, o ile pamiętam, para taka, która jest bardzo wierząca, tak? To są teologowie, którzy no, są, można powiedzieć, w pewnym sensie nawet takimi radykalnymi wręcz chrześcijanami, którzy nie, dla których to jest no, szok. I w którymś momencie pada takie pytanie, czy John Oldman znał Jezusa chociażby, tak? I tutaj jest taka pewna kwestia, troszeczkę można powiedzieć otwarta, ale sugerująca, że John Oldman był Jezusem, tak? I on właśnie podróżował przez te wszystkie, bardzo fajne wyjaśnienie, zresztą tu jest kilku, znaczy wyjaśnienie, no próba jakieś tam uzasadnienia rzeczy, które gdzieś tam w religii chrześcijańskiej funkcjonują, gdzieś tam jakieś naleciałości, tak, chociażby z buddyzmu i tak dalej. No, John Oldman podróżował również do Tybetu w swoim czasie, tak, czyli gdzieś te nabył tych różnych, no, można powiedzieć, światopoglądów, tak, które gdzieś tam się później w historii chrześcijaństwa realizowały też i takie troszeczkę można powiedzieć, no mocne tutaj jest uderzenie, że tak powiem, bo okazuje się, że ten tytułowy, bo znaczy człowiek z ziemi może być Chrystusem, tak, który gdzieś tam się ten i bardzo fajnie, jest to bardzo, mimo tego, że jest to film bardzo kameralny, bo całość akcji dzieje się w jednym pokoju w trakcie jednej nocy, tak, oni zadają mu różne pytania, on odpowiada, oni próbują zdyskredytować to, co on mówi, tak, oni próbują go atakować, tutaj pomiędzy przyjaciółmi, którzy no, znają się od wielu, wielu lat, następują antagonizmy różne, tak, próbują, no naprawdę jest bardzo emocjonalny film, bardzo leżący gdzieś tam w sferze charakterów, tak, przede wszystkim, bo tu jest zderzenie konfrontacji różnych idei, konfrontacji też postaw, tak, pewnych, które ludzie przyjmują, tak, konfrontacji wiedzy z tym, co tutaj prezentuje nadnaturalne jakieś wyjaśnienie tego, czy w jaki sposób on stał się takim długowiecznym człowiekiem, tego trudno tutaj wyjaśnić jest i oni próbują też odpowiedzieć na to pytanie, tak, więc bardzo fajny koncept, bardzo fajne rozwinięcie idei. Myślę, że tutaj akurat idące daleko, daleko bardziej w różne takie rejony, które są, no, można powiedzieć, nawet w pewnym sensie filozoficzne. I bardzo fajnie, że akurat inspirując się właśnie tym odcinkiem Long Life Walter Jameson, bardzo fajny tutaj film Jeremy Bixby stworzył i w scenariusz i polecam, bo wydaje mi się, że mimo tego, że jest to film popularny w niektórych kręgach, to jest bardzo mało znany szerzej, tak, więc swoją drogą powstaje też jego kontynuacja, która w 2017 roku wyjdzie, jestem też ciekaw, jak to się rozwinie, zwłaszcza, że gra również Johna Oldmana, gra David Lee Smith, ten sam aktor, który grał w oryginalnym filmie z 2007 roku, więc no tutaj godny polecenia film jako, powiedzmy, w cudzysłowie lektura uzupełniająca do długiego życia Waltera Jamesona.
To wszystko, wiesz co, to ciekawe, co mówisz, i to wszystko rzeczywiście się wpisuje w coś, co można by nazwać takim, no, nieustającym czy niewygaszanym mitem, prawda? Czyli no, oczywiście, że to się wiąże z tym, że wszyscy gdzieś tam boimy się nicości i śmierci, no, niezależnie od tego, jak sobie z tym radzimy, czy właśnie na sposób religijny, czy jakiś filozoficzny, czy nawet, no, stoicki, czyli godzimy się z tym, ale gdzieś tam w literaturze, w filmach rzeczywiście ten mit nieśmiertelności cały czas jako kamień filozoficzny wraca do nas, bo jako istoty świadome swej nicości zwyczajnie się tego boimy. Tam zresztą to jest ładne zakończenie tego epizodu. Dust to dust, prawda? Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz i tutaj widzimy ten efekt dosłowny, bo tego nie wspominałem, to jest szczegół, ale końcówka tego odcinka to jest takie zestawienie tego prochu Waltera Jamesona na podłodze, bo zarówno Susan i Sam Kittredge wychodzą z pomieszczenia i my widzimy, że w jakiś taki, no można powiedzieć, nawet cudowny sposób, chociaż może to jest efekt zwyczajny z zamknięcia drzwi i zrobienia przeciągu, natomiast to, co widzimy na ekranie, to to, że ten nasz Walter Jameson już jako proch zostaje przez podmuch wiatru z podłogi niejako zabierany, staje się częścią większego uniwersum, mówiąc metafizycznie. To też jest jakby takim podejściem czysto właśnie serlingowskim do pewnych kwestii dotyczących no nawet właśnie spraw teologicznych. Uważam, że to jest bardzo ładne. Ten serial, wiesz co, ten odcinek, bo wspominałeś też o filmie, o którym teraz mówiłeś, że jest kameralny i ten epizod też jest kameralny, że on rzeczywiście rozgrywa się tak naprawdę, można powiedzieć, w dwóch pomieszczeniach. No w trzecim pomieszczeniu to jeszcze jest sala wykładowa. Oczywiście wnętrze tego uniwersytetu to już też pewnie znamy my jako widzowie Strefy Mroku, bo to jest kolejny przykład recyklingu. Ja widziałem go po raz pierwszy, no widzieliśmy go wszyscy po raz pierwszy w 16mm Shrine, to jest korytarz, w którym przez chwilę rozmawiają nasi bohaterowie, ale mówię o tej kameralności dlatego, że tutaj postawiono na jeden taki efekt specjalny, który jest dosyć ważny i nie jest taki łatwy do zrealizowania, a wyszedł bardzo ciekawie i bardzo sugestywnie. Chodzi mi tutaj o efekt dotyczący się tego przyspieszonej starości naszego bohatera Waltera Jamesona. Jest to o tyle ciekawe, że realizatorzy zdecydowali się na efekt specjalny, który był trudny do zrealizowania, bo oparty był na jednym ujęciu. To znaczy, rzeczywiście tam są cięcia później już montażowe dotyczące kolejnych stadiów starzenia się Waltera Jamesona, ale ten pierwszy zaczyn tego starzenia zrobiony jest na jednym ujęciu. I my, widzowie, na tym jednym ujęciu możemy obserwować tą przemianę naocznie, rodzaj takiego właśnie morfingu, coś, co dzisiaj realizuje się zazwyczaj za pomocą grafiki komputerowej, to wtedy no, musiano postawić na pewne efekty analogowe, które miano wtedy do dyspozycji, a które były znane od lat 30. I pozwolisz, że ja teraz mam nadzieję, że nie naplączę, nie będę starał się bardzo dokładnie tego opisywać, żeby nie znudzić naszych słuchaczy, ale powiem w paru słowach, o co chodzi. Znaczy, na początku warto powiedzieć, jaki jest efekt. Rzeczywiście widzimy, że w jednym trwaniu, w ramach jednego ujęcia nasz Walter Jameson przemienia się, jego twarz od twarzy powiedzmy 40 czy 50 latka, idziemy do twarzy z takiego zmęczonego życiem starca, który ma pełno zmarszczek, cieni pod oczami, no zwyczajnie wygląda coraz starzej i to wszystko rozgrywa się właśnie na kanwie tego efektu specjalnego, o którym chcę opowiedzieć. Jest dosyć ciekawa rzecz, naprawdę sprawdziłem to dosyć dokładnie, jeśli chodzi o realizację tego efektu i trafiłem na bardzo ciekawą rzecz. Otóż tutaj operatorem, a to jest bardzo ważne przy tym efekcie, czyli optyka, operatorem tego efektu był niejaki George T. Clements. I to jest facet, który bardzo dużo zrobił rzeczy dla Strefy Mroku, ale ważniejsze w tym kontekście dla nas będzie to, że był on tak zwanym second union cameraman, czyli operatorem drugiego planu, czy też pomocnikiem operatora przy filmie z roku 1931 pod tytułem Dr. Jekyll, Mr. Hyde. I właśnie tam George T. Clements mógł jako operator drugiego planu realizować dokładnie ten sam efekt specjalny, jaki użyto w tym odcinku Long Live Walter Jameson. Jeszcze chwilę potrzymam w niepewności. O co chodzi? Otóż mamy oczywiście do czynienia tutaj z taśmą czarno-białą. Taśma czarno-biała to oczywiście nie jest tak, to dla współczesnych widzów, że buduje się dekoracje czarno-białe, stroje czarno-białe i robi się charakteryzację czarno-białą, czyli w odcieniach szarości. Tak nie jest. Oczywiście wszystko na planie jest kolorowe. W latach 30. jeszcze, kiedy zaczęto realizować horrory, realizatorzy, operatorzy i charakteryzatorzy bardzo szybko zdali sobie sprawę, że pewne kolory, odcienie tych kolorów, które znamy z świata realnego, bardzo ciekawie przekładają się na rodzaj odcienia szarości właśnie na taśmie czarno-białej. I ja mam nawet przed sobą teraz na biurku po pierwsze Borisa Karloffa w charakteryzacji Frankensteina. I dla mnie to jest dosyć szokujące, jak znam oryginalną wersję Frankensteina właśnie z 1931 roku, podobnie jak opisywany wcześniej przeze mnie Dr. Jekyll, że Boris Karloff ucharakteryzowany jest, genialnie zresztą, przez prekursora charakteryzacji filmowej Jacka Pierce'a na zielono. I jak sobie słuchacze chcą znaleźć, wygooglować zdjęcia z planu Frankensteina, to dłonie, ręce, przedramiona, to wszystko, co było widać, jeśli chodzi o ciało potwora Frankensteina, a przede wszystkim jego twarz, malowane było na zielono. Dlatego, że zielony kolor na taśmie czarno-białej przekłada się na bardzo specyficzny rodzaj szarości, takiej zimnej, matowej, trupiej szarości. I to jest tytułem wstępu. Teraz idę do naszego Waltera Jamesona i troszeczkę do doktora Jekylla i Mr. Hyde'a. Otóż ci sami specjaliści, tu jest przykładem właśnie George T. Clements, bardzo szybko doszli do wniosku, że jeśli wykorzystuje się rodzaj koloru, który przekłada się na szarość, to dodatkowo jeszcze zakładając specjalne filtry kolorowe na światła, na planie zdjęciowym, można wpływać na to, jak ten kolor szarości będzie się odcinał, to znaczy jak on będzie się zmieniał. I teraz nasz bohater jest pomalowany, Walter Jameson, znaczy tak naprawdę Kevin McCarthy, jest pomalowany farbą kolorową podczas tego ujęcia, a dodatkowo jeszcze na światła, które oświetlały tą scenę, nałożone są czerwone filtry. Czyli to wygląda tak jakby folia, tak jak mamy reklamówki, które dostajemy, albo kwiaty czasami w takim celuloidzie są pakowane. Zazwyczaj te reklamówki są matowe lub przezroczyste, natomiast te folie, tak zwane filtry filmowe, są w odpowiednich kolorach. Niebieskie, zielone, czerwone. Operatorzy zwyczajnie wiedzą, że mieszanie kolorów na zasadzie światła, to już znają co najmniej z teatru, powoduje określony efekt. Inaczej jest mieszanie fizycznych farb na palecie, czy też na przykład przygotowując do druku jakiś materiał, inaczej jest w filmie. To już też wchodzę w bardzo takie dokładne rzeczy, wiedziałam, że się nie zatrzymam. Jeśli na przykład pracujemy w programach graficznych, to zazwyczaj jeśli chcemy coś wypuścić z komputera w programie graficznym, to robimy to w tak zwanym cmyku, czyli cyan, magenta, yellow i kadm. To jest przygotowanie do gazety, do książki, do plakatu. Jeśli natomiast chcemy plik wypuścić do formatu filmowego, to zamiast cmyku wykorzystujemy tak zwane RGB, czyli red, green and blue. I właśnie z takich filtrów korzystają operatorzy podczas pracy nad filmami. I dodatkowo jeszcze właśnie te kolorowe filtry RGB w skali szarości przekładają się na odpowiedni rodzaj odcienia tej szarości. I teraz, kiedy podczas ujęcia, podczas najazdu kamery, aktor pomalowany jest farbą zieloną na przykład i w momencie, kiedy kamera się do niego zbliża, z oświetlenia, z lampy zwyczajnie, zdjęty jest filtr podczas ujęcia fizycznie przez jakiegoś technika, filtr zielony, to inaczej oświetlona jest twarz po charakteryzacji tego aktora, a to znaczy, że zupełnie inne szczegóły wyjdą mu na twarzy, zupełnie inne zobaczymy odcienie szarości. I to jest sekret tego ujęcia i trzeba przyznać, że zarówno jak ktoś sobie spróbuje zobaczyć doktora Jekylla i Mr. Hyde'a, tego z 1931 roku, jak i ten efekt w Long Live Walter Jameson, to wygląda całkiem fajnie. To jest rodzaj takiego właśnie morfingu na planie zdjęciowym. Zresztą to jest symptomatyczne dla Strefy Mroku i dla w ogóle filmów, które powstawały bardzo szybko, kino klasy B się kłania, że bardzo dużo efektów specjalnych, optycznych czy analogowych wykonywano na planach zdjęciowych, bo to się bardziej opłacało niż na przykład bardzo mozolny i drogi w swoim wykonaniu efekt postprodukcyjny, jak na przykład rotoscoping, jak maskowanie pewnych rzeczy, dodawanie różnych efektów. Więc tutaj mamy pragmatyzm połączony z bardzo, uważam, dobrym efektem. Nie wiem, jak ty to widzisz, ten efekt.
Tak, ja już niejednokrotnie, zresztą chyba przy okazji jednej z wcześniejszych
rozmów. The Time and Effort Less, wtedy pierwszy raz rozmawialiśmy o tym.
Tak. I wydaje mi się, że ten efekt jest naprawdę, on się nomen omen nie zestarzał, tak można powiedzieć, do tej pory. On naprawdę robi spore, ogromne wrażenie. Tutaj też warto zaznaczyć, że jest to też pierwszy raz, pierwszy udział w przypadku kręcenia, robienia Strefy Mroku słynnego i można powiedzieć no, uznawanego za jednego z najlepszych tego okresu speców od efektów specjalnych Williama Tuttle, tak? To jest jego pierwsze pojawienie się w Strefie Mroku. Wiele późniejszych od tej pory stanie się etatowym, to jakby on wcześniej oczywiście był etatowym specem od tych efektów w MGM-ie, natomiast później się już stał takim, można powiedzieć, etatowym specem od efektów w Strefie Mroku, od projektów różnego rodzaju wyglądu kosmitów, o czym wspominaliśmy troszeczkę wcześniej, właśnie za jego udziałem powstały właśnie no, słynne już dzisiaj wygląd postaci pewnych z pewnego odcinka, który uznaje się za kultowy. No nie wiem, czy to spoilować w tym momencie, czy nie, ale mam na myśli Eye of the Beholder. To jest właśnie coś, co weszło, można powiedzieć, do popkultury w tej chwili, przynajmniej takim czołowym jego, można powiedzieć, no, osiągnięciem, jeżeli chodzi o Strefę Mroku. To jest właśnie ten specjalny make-up. Ale było tego mnóstwo i tutaj akurat właśnie zadebiutował właśnie w tym odcinku, tak jak wspomniałem.
Ja nie mogę nie wspomnieć jeszcze, jeśli już jesteśmy przy takich jakichś około filmowych czy około realizacyjnych elementów dotyczących tego odcinka Long Live Walter Jameson, o Kevinie McCarthy, jeśli pozwolisz, bo ja bardzo go lubię. Ja tu określiłem go jako zimnego drania być może, przynajmniej w pierwszym akcie filmu, ale on zupełnie inną rolę odgrywa w moim ukochanym filmie. Naprawdę uważam, że jeden z lepszych filmów science fiction powstałych w latach 50., czyli oczywiście Inwazja Porywaczy Ciał. On tam gra bardzo dobroduszną postać lekarza takiego w lokalnej społeczności i wypada tam świetnie. Kevin McCarthy jako właśnie postać takiego zaszczutego faceta, który dosłownie musi brać nogi za pas, kiedy dochodzimy do finału tego filmu, wypada świetnie i nieduża jest przesuw czasu między tymi filmami, o których mówię, więc on wygląda bardzo, bardzo podobnie. Ja bardzo lubię Kevina McCarthy'a jako aktora właśnie w tym filmie Inwazja Porywaczy Ciał. Jest coś jeszcze, jeśli mi pozwolisz, coś, co ja wspomniałem ci przed naszym włączeniem naszego nagrywania i co świetnie jakby uzupełnia coś, do czego wracamy i już my to osobiście pewnie już się w ogóle przestaliśmy tego bać, to znaczy, że Strefa Mroku nie jest tylko zwykłym serialem, ale powoduje jakieś dziwne zdarzenia losowe, dziwne elementy kosmiczne, które się nakładają, wydają się pozornie, że są przypadkowe, ale w Strefie Mroku nie ma przypadku, więc ja się już teraz uśmiecham, jak to mówię, bo tak w pierwszym zderzeniu to zawsze może być przerażające. Chcę powiedzieć o tym, że film jest o długowieczności, prawda? Ten odcinek opowiada o długowieczności i wszyscy aktorzy, którzy grają w tym filmie, byli długowieczni. Kevin McCarthy, wszyscy mieli około 100, jak zmarli, co na warunki, powiedzmy, ludzkiego życia, nie serialowego, jest bardzo dużo. Kevin McCarthy zmarł mając lat 96. Edgar Stelly, który gra tutaj sama Kittridge'a, zmarł mając lat 89. I teraz pierwsze miejsce. Estelle Winwood, która gra tutaj tą byłą żonę, już wtedy starszą panią w serialu Strefa Mroku, zmarła, kiedy miała lat 101. I na koniec wspomniana przeze mnie Susan Kittridge, czyli córka profesora sama Kittridge'a, żyje, nazywa się Dodie Heath i ma lat 88, więc też dobiega do 90. No,
w ogóle warto to jeszcze wspomnieć odnośnie Estelle Winwood, która jest taką no dość, jak zauważycie pewnie w tym odcinku, dość aktorką dość charakterystycznej urodzie, tak? To nie jest jakaś piękność, zresztą w momencie, kiedy ją widzimy już w Walter Jameson, w Long Life of Walter Jameson, no już jest panią w podeszłym wieku, natomiast ona grała również fajną rolę, zapadającą w pamięć w jednym z moich ulubionych filmów komediowych i była to niestety jej ostatnia rola filmowa, czyli Murder by Dead, czyli Zabity na śmierć, tak? To jest taka parodia wszystkich filmów kryminalnych, będąca jednocześnie parodią wszystkich znanych postaci, tak? Począwszy od Miss Maple po Sherlocka Holmesa, więc tutaj też taki fajny smaczek jest, bo ta rola zapadająca jest w pamięć, ponieważ ona grała tam taką osobę, która dostarcza super one-linerów i w ogóle polecam ten film. Szkoda, że akurat to był jej ostatni występ, chociaż ona zmarła dużo, dużo później. Film jest z 76 roku, ona chyba w latach 80. zmarła. No i to, co mówisz, faktycznie, no, kolejna koincydencja, kolejny przypadek. Niestety tutaj też warto się pochylić troszeczkę z pewną takim smutkiem, że autor historii Charles Beaumont niestety zmarł w bardzo młodym wieku.
No tak, to prawda. Ja jakby skupiłem się na aktorach, ale już też o tym mówiliśmy, że tu jest nieodżałowany Charles Beaumont, tak, to prawda. No i jeśli ja tak patrzę na swoje rzeczy, które gdzieś tam w głowie sobie poukładałem, żeby przekazać, to jest chyba wszystko. Nie wiem, czy ty jeszcze, Rafale, coś chcesz o Walterze Jamesonie powiedzieć?
No nie, no to wydaje mi się, że wszystko, tak jak powiedziałem, bardzo polecam, bardzo, bardzo gorąco polecam Człowieka z Ziemi, Man from Earth. Genialny film moim zdaniem, mimo tego swojego takiego kameralności, bardzo trzyma w napięciu, ma niesamowity klimat ten film przede wszystkim, niesamowite, poważne problemy porusza również, więc no, trudno mi tutaj nie polecić jako tutaj takiego uzupełnienia, więc Więc sięgnijcie zdecydowanie zaraz po Walterze Jamesonie, żeby sobie porównać, co zainspirowało twórcę właśnie Man of Earth i w jaki sposób wykorzystał ten
super,
motyw. Tak?
Super. Na koniec oczywiście tego epizodu Rod Serling zaprasza nas na kolejny epizod i my robimy to samo. Mam tu na myśli epizod pod tytułem People Are i się zaczyna. People Are Alike All Over. Dobrze chyba mówię, taki jest tytuł tego epizodu. Tak. No, znowu sobie łamiemy język angielski, ale no, jeśli ktoś kiedyś zrobiłby w anglojęzycznej wersji jakby podcast o stawce większej niż życie, to też miałby z tym problem, więc my czasami też się będziemy tak...
W ogóle to jest ciekawe, bo tutaj mamy też w tytułach Strefy Mroku, akurat w tym, o którym teraz opowiadamy, czyli w Długim Życiu Waltera Jamesona i w kolejnym, czyli Ludzie Wszędzie Są Tacy Sami, mamy już taką, można powiedzieć, mocną wskazówkę na temat tego, tak, o czym będzie odcinek, tak? Co później troszeczkę próbowano już, przynajmniej tak mi się wydaje, że próbowano te tytuły nieco bardziej enigmatycznymi uczynić.
Ciekawe,
tak?
Ciekawe. Rzeczywiście też na to zwróciłem uwagę w przypadku właśnie Long Live Walter Jameson, że to jest takie zawołanie, powiedzmy, jakichś biesiadników, prawda? Szczęśliwego życia o autorze Jamesonie, czy też długiego życia, więc to troszeczkę rzeczywiście nam no w jakiś sposób, ale zdradzało puentę tego epizodu, zanim zaczęliśmy oglądać ten odcinek, i troszeczkę jest też w wypadku tych ludzi, którzy się pojawią w przyszłym epizodzie. No nic, my się żegnamy, oczywiście słyszymy się w kolejnym epizodzie Strefy Mroku, wracamy też do holistycznego detektywa Dirka, którego będziemy oglądać na przemian ze Strefą Mroku, i postaramy się nie stracić rozumu, oglądając przede wszystkim właśnie naszego detektywa Dirka. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy udział w naszym podcaście, Rafale, i słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.
There's really very little more to tell. I thought, of course, that the experiment had failed because I didn't feel any differently. But then I saw my wife and my children aging, my friends dying. This was something that I hadn't considered, you see.